Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI żegna się z Castel Gandolfo.
Kara śmierci jest sprzeczna z ludzką godnością i nieprzydatna, przypomnieli przedstawiciele Watykanu uczestnikom Rzymskiego Kongresu Ministrów Sprawiedliwości.
Wspieranie kultury dialogu będzie tematem najbliższego Dnia Środków Przekazu.
29 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI powróci jutro do Watykanu. Już przy okazji wczorajszej modlitwy Anioł Pański pożegnał się z mieszkańcami Castel Gandolfo. Dziś po południu nie mogło jednak zabraknąć tradycyjnej audiencji z podziękowaniem tym, którzy w szczególny sposób czuwali nad papieskim pobytem w tym miasteczku. Na doroczne spotkanie tradycyjnie zaproszono biskupa diecezji Albano, do której należy Castel Gandolfo, miejscowego proboszcza, pracujące tam osoby zakonne, burmistrza i władze miejskie. Do jego uczestników należy też personel letniej rezydencji papieskiej, watykańska żandarmeria i gwardia szwajcarska oraz włoskie siły porządkowe i żołnierze 31. Eskadry Lotnictwa Wojskowego, którzy pełnią służbę podczas przelotów papieża helikopterem i samolotem.
Ponadto na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął 5 biskupów z Kazachstanu przybyłych z wizytą ad limina, w tym arcybiskupa Tomasza Petę z Astany, który kieruje tamtejszym episkopatem.
Już w 141 krajach świata nie wykonuje się kary śmierci. Liczba takich państw znacznie wzrosła w ostatnich 30 latach. Szczególnie cieszą postępy w tej dziedzinie na Czarnym Lądzie, gdzie 13 krajów zniosło całkowicie najwyższy wymiar kary, a w 23 obowiązuje w tym względzie faktyczne moratorium. Radość z tego powodu wyraził arcybiskup Agostino Marchetto, przemawiając dziś na 3. Międzynarodowym Kongresie Ministrów Sprawiedliwości, zorganizowanym w Rzymie przez wspólnotę świętego Idziego. Jego temat brzmi: od moratorium do zniesienia najwyższego wymiaru kary.
Kościół bardzo przychylnie i z wielką nadzieją spogląda na międzynarodową mobilizację mającą na celu zniesienie kary śmierci, powiedział sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Zwrócił przy tym uwagę, że należy zdawać sobie sprawę z konieczności zdecydowanych, a zarazem stopniowych kroków w tym kierunku. Dlatego Stolica Apostolska z zainteresowaniem śledzi decyzje podejmowane w tym względzie przez poszczególne państwa, a także wprowadzanie w życie moratorium na wykonywanie kary śmierci usankcjonowane w grudniu ubiegłego roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Marchetto określił to posunięcie ONZ jako radykalny zwrot i cenną okazję dla rządów, które mają trudności z całkowitą eliminacją najwyższego wymiaru kary. Pozwala bowiem na okres refleksji nad tym, jak zapewnić z jednej strony porządek publiczny i bezpieczeństwo, a z drugiej poszanowanie godności każdego człowieka, także skazańca. Kara winna prowadzić do jego rehabilitacji. Ci, którzy zbłądzili, muszą, ponosząc karę o charakterze poprawczym, mieć możliwość otrzymania przebaczenia i życia w nadziei.
Na niezgodność kary śmierci z wartościami głoszonymi przez Kościół i na jej nieprzydatność dla rehabilitacji przestępcy zwrócił też uwagę kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax w przesłaniu do uczestników Rzymskiego Kongresu Ministrów Sprawiedliwości przypomniał poparcie Benedykta XVI dla ONZ-owskiej rezolucji o moratorium na wykonywanie kary śmierci.
Nowe technologie, nowe relacje, wspieranie kultury szacunku, dialogu i przyjaźni. Tak brzmi ogłoszony dziś w Watykanie temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jest on obchodzony przez poszczególne kościoły lokalne w różnych terminach, w Polsce w 3. niedzielę września, w większości krajów w niedzielę przed zesłaniem Ducha Świętego. Natomiast papieskie przesłanie na ten dzień publikowane jest tradycyjnie 24 stycznia we wspomnienie patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego.
Radio Watykańskie obchodzi swoje święto patronalne. W dniu, w którym liturgia wspomina Archanioła Gabriela, zgodnie z tradycją przyznawane są także watykańskie wyróżnienia zasłużonym pracownikom papieskiej rozgłośni. Tym razem znalazł się wśród nich dr Aleksander Kowalski z sekcji polskiej. Otrzymał on papieski order świętego Grzegorza Wielkiego. Specjalnym gościem radiowego święta był przewodniczący administracji dóbr Stolicy Apostolskiej kardynał Attilio Nicora.
Swoje święto patronalne obchodzi dziś także Żandarmeria Watykańska, której opiekunem jest Archanioł Michał. Uczczono je wejściem w życie nowego regulaminu oraz przyjęciem nowego sztandaru. Poinformowano jednocześnie, że ta czuwająca nad bezpieczeństwem papieża formacja przyjęta zostanie do Interpolu. W minioną sobotę w ogrodach papieskich w Castel Gandolfo żandarmi uczcili swego patrona. Na uroczystość przybył Benedykt XVI, który podziękował im za kompetentną i ofiarną służbę.
Watykańska formacja policyjna zostanie przyjęta do Interpolu podczas najbliższego posiedzenia tej instytucji, które odbędzie się w dniach od 7 do 10 października w Sankt Petersburgu. Delegacji watykańskiej przewodniczyć będzie sekretarz generalny gubernatoratu biskup Renato Boccardo. Komendant żandarmerii Domenico Gianni podkreśla, że od 2 lat ściśle współpracuje już ona z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Trwają też prace nad podpisaniem specjalnego porozumienia o współpracy z włoską policją.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O niepozostawianie Boga na ławce rezerwowych zaapelował sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax. Biskup Giampaolo Grepaldi podkreślił, że laicyzacji można stawić czoła poprzez przygotowanie młodego pokolenia chrześcijan do odpowiedzialnego zaangażowania w politykę i życie społeczne. Biskup Grepaldi uczestniczył w Asyżu w seminarium zorganizowanym przez włoskie stowarzyszenie Retinopera. Zrzesza ono katolików zaangażowanych w politykę, życie społeczne i wolontariat.
Mówiąc o coraz większym wykluczaniu Boga z życia, sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax wskazał, że nie jest to proces nieuchronny i nieodwracalny. Wszystko zależy od tego, czy będziemy nieprzekonanymi do głoszonych prawd statystami wpisanym przez kogoś innego scenariuszu, czy też ludźmi żyjącymi Ewangelią i niosącymi ją innym. Biskup Grepaldi zauważył zarazem, że współczesny świat potrzebuje usłyszeć zdecydowany i jasny głos chrześcijan w kwestiach decydujących o przyszłości człowieka. Służyć temu może m.in. sprzeciw sumienia. Hierarcha wspomniał o poradniach adopcyjnych w Anglii, których pracownicy domagają się, by nie zmuszano ich do oddawania dzieci parom homoseksualnym, o lekarzach odmawiających dokonania aborcji, czy o farmaceutach odmawiających sprzedaży leków wczesnoporonnych.
Natomiast arcybiskup Giuseppe Bettori wskazał w Asyżu, że chrześcijanie za żadną cenę nie mogą zrezygnować z własnej tożsamości. Dziś nie jest łatwo być chrześcijaninem, nie powinniśmy jednak robić z siebie ofiar, tylko pokazać światu piękno Ewangelii i sprawić, by promowane przez katolicką naukę społeczną wartości stały się dobrem wspólnym całego społeczeństwa. Z kolei socjolog Giuseppe Derita podkreślił, że w życiu społecznym i politycznym trzeba aktywniejszego i bardziej widocznego zaangażowania chrześcijan. W przeciwnym wypadku we współczesnym świecie wyznawcy Chrystusa zostaną zepchnięci na margines i w konsekwencji będą nic nieznaczącą mniejszością.
Tygodniową podróż do Chile i Gwatemali rozpoczął dziś przewodniczący papieskich rad Justitia et Pax oraz do spraw migrantów i podróżujących. Kardynał Renato Martino wygłosi w sumie 10 wykładów. Będzie w nich starał się pokazać, jak społeczna nauka Kościoła może się przyczynić do rozwiązania problemów społecznych i politycznych, z którymi boryka się Ameryka Łacińska. Watykański purpurat spotka się z przedsiębiorcami, studentami, politykami i biskupami. Odwiedzi też mieszkańców ubogich przedmieść chilijskiej stolicy, dla których katolicy wolontariusze budują nowe domy. Również w Santiago kardynał Martino odprawi mszę świętą w sanktuarium świętego Alberta Hurtado, chilijskiego jezuity i społecznika.
Z 5-dniową pielgrzymką do Turcji wybrali się niemieccy biskupi. Na czele wyprawy stoi kardynał Joachim Meissner, a jej głównym celem jest Tars, miejsce urodzenia świętego Pawła. Jak zapowiedział arcybiskup Kolonii, będzie to głównie pielgrzymka śladami apostoła. Nie ukrywa on jednak, że w tych dniach będzie też zwracał uwagę na wciąż brakującą wolność religijną w Turcji.
Do tej pory rząd turecki zezwolił na korzystanie z małego, starego kościoła w Tarsie. Zdaniem kardynała Meissnera, który jest inicjatorem pielgrzymki niemieckich biskupów do Turcji, to stanowczo za mało, mając na uwadze gwarantowaną wolność religijną. W miejscu urodzenia apostoła narodów powinno stanąć sanktuarium, które będzie funkcjonować również po zakończeniu roku świętego Pawła. Już dwa razy pisałem tureckiemu premierowi o naszym projekcie. W tej kwestii pan Erdogan wypowiadał się pozytywnie podczas swojej wizyty w Niemczech na początku roku, ale na żaden z moich listów do dziś jeszcze nie odpowiedział. Kardynał Meissner zwrócił jednak uwagę na charakter pielgrzymki niemieckich biskupów. Choć będą się oni przyglądać, w jakich warunkach żyją w Turcji chrześcijanie, to głównym celem pozostanie przeżycie duchowości świętego Pawła, jak stwierdził, tak bardzo brakującej w zmęczonej Europie. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dramatycznie zaostrza się sytuacja w Demokratycznej Republice Konga. Od kilku tygodni na wschodzie kraju dochodzi do ostrych starć między rebeliantami i siłami rządowymi. Atakowane są oddziały sił pokojowych ONZ. Najbardziej cierpi na tym ludność cywilna. Tylko w ostatnich dniach 100 tysięcy osób zmuszonych zostało do opuszczenia swych domostw. Lokalna Caritas apeluje o natychmiastowe otwarcie korytarzy humanitarnych, które pozwoliłyby cywilom na opuszczenie terenów objętych walkami. Obecnie w okolice Gomy i Ruczuru nie dociera żadna pomoc. Uchodźcy potrzebują pilnie wody, żywności, ubrań i koców, a także pomocy medycznej. Mówi pracująca w Ruczuru siostra Grażyna Wojnowska-Palotynka.
Wokół nas, praktycznie wokół całego terytorium Ruczuru, prowadzone są działania wojenne. Słychać huk bomb, strzelaniny. Sytuacja w rejonie całym Ruczuru jest bardzo trudna, dlatego że jest bardzo dużo uchodźców, można ich liczyć na tysiące, spędzonych praktycznie z różnych wiosek okolicznych. Jest bardzo trudno dla tych ludzi żyć w tych obozach, dlatego że nie mogą wejść na swoje pola. Po prostu są bici, kobiety są gwałcone, ludzie są porywani, dzieci nie chodzą do szkoły, nie mają praktycznie żadnych środków utrzymania, żyją w bardzo, bardzo trudnych warunkach. My tutaj jako siostry prowadzimy ośrodek dożywiania, dostajemy z różnych organizacji pomoc humanitarną, chociaż ta pomoc jest często po prostu blokowana z różnych przyczyn, czy politycznych, czy tutaj miejscowych i nie zawsze ta pomoc dochodzi.
W 2003 roku w Kongu zakończył się najbardziej krwawy konflikt od czasów II wojny światowej. Zginęło w nim około 3,5 miliona ludzi. Kongijczycy z nadzieją przyjęli podpisany wówczas rozejm. Nie na długo. W ciągu 5 ostatnich lat kolejne 2 miliony ludzi straciło życie.
Najwyższy czas, aby nowi przywódcy zajęli się najpilniejszymi potrzebami ludzi, zwłaszcza ubogich, czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Południowoafrykańskiego Episkopatu. Arcybiskup Buti Tagale wezwał nowego tymczasowego prezydenta Kalema Motlanthe, który ma sprawować urząd do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, aby starał się odbudować zaufanie społeczne do władz i przezwyciężyć podziały, które powstrzymują polityków od służby dobru wspólnemu. Zaapelował też o wykorzenienie korupcji i nepotyzmu, dla których nie ma miejsca w demokracji. Poprzedni prezydent Thabo Mbeki musiał ustąpić z urzędu, ponieważ zarzucono mu, że naciskał na prokuraturę, aby ta zajęła się aferami korupcyjnymi, w które miał być zamieszany przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego Jacob Zuma.
Kościół w zachodniej Afryce pracuje nad reorganizacją i integracją ponadnarodowych struktur episkopatu. Kolejnym krokiem w tym kierunku było spotkanie biskupów regionu w dawnej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, Abidżanie. Do tej pory w zachodniej Afryce dominują 2 instytucje grupujące biskupów z krajów języka francuskiego i angielskiego. Oprócz tego w kilku krajach używa się języka portugalskiego. Utworzenie w ubiegłym roku Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Afryki Zachodniej miało na celu regionalną integrację kościoła. Obecnie trwa proces utrwalania podjętych zmian. W jego ramach rozpoczęto pracę 5 tematycznych komisji wspólnych. Biskupi mają się też wypowiedzieć, czy utworzone stowarzyszenie ma przejąć obowiązki dotychczasowych konferencji i otrzymać większe kompetencje, czy też pozostać luźną organizacją kontaktową.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.